Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzień dobry. Dzisiaj w cyklu Tu Nauka będziemy rozmawiać niejako o zwierzętach, ale w sposób bardzo niebezpośredni, bo oczywiście prezentujemy i przedstawiamy Wam pomysły i badania polskich naukowców, które akurat w dzisiejszym odcinku są skierowane w stronę zwierząt właśnie i to zwierząt, od razu powiem, w pewnym kryzysie zdrowotnym. Zaczynamy od wizyty na Politechnice Białostockiej, gdzie jakiś czas temu na Wydziale Mechanicznym, na zajęciach z inżynierii biomedycznej padł pomysł, który przerodził się w projekt innowacyjnej kończyny dla zwierząt. O szczegółach dr inżynier Piotr Prochor z Politechniki Białostockiej.
Tu nauka.
Pomysł niejako wyszedł z, można powiedzieć, takiego obopólnego zainteresowania, ponieważ powstał on w ramach zajęć prowadzonych na Politechnice Białostockiej na Wydziale Mechanicznym na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wtedy ze studentkami, bo studentki tutaj są również współautorami tego projektu, podjęliśmy taką próbę opracowania protezy połączonej z kością zwierzęcia. W tym przypadku była to idea opracowania czegoś dla psa, ponieważ jest to trochę większe zwierzę, można powiedzieć, jest to zwierzę domowe i jest to też zwierzę, które dość dobrze znosi tego typu operacje, przynajmniej według literatury. Trochę gorzej by było opracować coś takiego dla kota, no bo tak jak wiadomo, kot to jest to jednak indywidualny osobnik, któremu no, nie zawsze może pasować coś na tyle, na ile może to pasować dla psa. Nasz pomysł obejmował opracowanie czegoś, co będzie, można powiedzieć, dobrze dostosowywane do pewnych zmiennych warunków biologicznych, biomechanicznych, które postępują wraz z czasem użytkowania protezy. Główna idea protezy jest taka, że jest ona niejako połączona z ciałem zwierzęcia, czyli jest ona zawieszona na implancie. Przynajmniej już po okresie gojenia, można powiedzieć, tego implantu. Na czas gojenia tego implantu jej zawieszenie jest w pewien sposób wspomagane na samym kikucie, ale docelowo same zawieszenie miało być usunięte już po wgojeniu się tego implantu. Stąd to, co my chcieliśmy opracować, to jest coś, co będzie można dostosować, czyli tak jakby przenosić ten ciężar coraz bardziej na tą kość niż na sam kikut, można powiedzieć, ponieważ jeżeli przenosi się obciążenie na sam kikut, no to są problemy podobne, tak jak w przypadku człowieka, czyli może dochodzić do pewnego rodzaju otarć. W przypadku zwierząt przede wszystkim taka proteza może też się zsunąć po prostu, no bo tak jak wiadomo, zwierzęta próbują zrzucić coś, co się na nich zawiesza. Więc poprzez połączenie bezpośrednie takiej protezy z kością, poprzez zastosowanie tego implantu, można by było uniknąć tych problemów, które są typowe dla stosowania tak zwanych lejów protezowych.
I potem wraz z takim jakby zdrowieniem, czy też przenoszeniem coraz większego ciężaru na tę kończynę, do której przymocowana jest proteza, co się dzieje? Czy tam jakiś element zostaje wtedy usunięty?
Docelowo miałoby to wyglądać tak, że jest oczywiście operacja polegająca na wprowadzeniu takiego łącznika w kanał szpikowy kości, który by wystawał niejako z kikuta, czyli można powiedzieć w takim uproszczeniu byłby to pewnego rodzaju taki pręt, oczywiście ze stopą metalu, który byłby możliwie najbardziej biozgodny i by kompatybilny. Tak jak wspomniałem, głowa tego pręta by wystawała z kikuta, no i na tej głowie wtedy mocowana byłaby sama proteza. Jednakże, jeżeli chodzi o ten czas wgajania tego implantu, nie za bardzo jest to możliwe, żeby od razu obciążać taki implant, czyli żeby zawiesić protezę na tym implancie, aby zwierzę swoim pełnym ciężarem go obciążyło, ponieważ nie dojdzie wtedy do wzrostu tego implantu z kością. Wobec tego właśnie na ten czas gojenia implantu, to ciężko jest określić, jaki ten czas miałby być, ponieważ zależy to mocno też od pewnych indywidualnych parametrów każdego organizmu. Na ten czas stosowane byłoby pewnego rodzaju zawieszenie. I to zawieszenie miałoby odciążać sam implant i przenosić to obciążenie na cały kikut. Wobec czego część ciężaru byłaby przenoszona, można powiedzieć, tak przez zewnętrzną część, a część ciężaru przez tą wewnętrzną część, czyli przez samą kość. I ma to nie tylko znaczenie pod względem umożliwienia wgojenia tego implantu w kość, ale również pod względem pewnego rodzaju pobudzania kości do tego wgojenia, ponieważ kość, żeby się goiła, czy też żeby mogła ona obrosnąć implant, ona też musi być w pewien sposób, można tutaj powiedzieć, mechanobiologicznie pobudzana, czyli inaczej mówiąc, kość musi być w pewien sposób również obciążana, żeby mogły następować te wszystkie procesy biologiczne prowadzące później do wzrostu kości z implantem. Więc w tym pierwszym okresie gojenia stosowane byłoby zawieszenie, natomiast jeżeli już można byłoby stwierdzić, że implant się dostatecznie wgoił, takie zawieszenie mogłoby zostać usunięte i wtedy cały ciężar zwierzęcia, czy też wszystkie te siły, które powstają w trakcie poruszania się po prostu, byłyby przenoszone przez kość, przez implant na samą protezę. Czyli tak jak to się odbywa w warunkach, można powiedzieć, naturalnych, kiedy to ciężar przenoszony jest przez jedną na drugą kość. No i tutaj tylko zmiana byłaby taka, że ciężar byłby przenoszony przez jedną kość na implant, na protezę, czyli pewnego rodzaju byłaby to imitacja warunków możliwie naturalnych, wobec czego zwierzę w pewien tak ideowo planowałoby się, żeby zwierzę poruszało się w możliwie naturalny właśnie sposób, nie czując pewnego rodzaju takiej uprzęży czy tego zawieszenia, które jest często stosowane w obecnych projektach protez.
Za chwilę spróbujemy Wam przedstawić czy opowiedzieć tak, jak tylko da się to zrobić za pomocą wyłącznie słów, to w jaki sposób wymyślona na Politechnice Białostockiej proteza psiej łapy może wyglądać.
Tu nauka.
Wracamy do cyklu Tu nauka i wracamy niejako do Białegostoku, gdzie na tamtejszej Politechnice studentki inżynierii biomedycznej pod kierunkiem doktora inżyniera Piotra Prochora wymyśliły innowacyjną protezę kończyn dla zwierząt, precyzując dla psa, ale wydaje mi się, że tutaj powinniśmy też jeszcze bardziej zawęzić tę kategorię, bo na hasło pies staje nam przed oczami na przykład krótkonogi jamnik albo coś dużo większego, dajmy na to bernardyn. Więc ustalmy, na ile stworzona na Politechnice czy wymyślona proteza jest uniwersalna i czy tutaj rozmiar, gabaryty pacjenta mają znaczenie.
Oczywiście ma znaczenie pod względem chociażby właśnie wspomnianego przeze mnie implantu. Implant sam w sobie musiałby być indywidualnie dostosowany, ale sama proteza oczywiście, o ile by musiała być wykonana w pewnego rodzaju typu szeregu, czyli musiałby być powiedzmy rozmiar M, L, S i tak dalej, czyli typowa rozmiarówka, to są tam mechanizmy, które pozwalają na indywidualne dostosowanie do parametrów zwierzęcia. Jest mechanizm regulacji masy, czyli można dopasować masę protezy tak, aby odpowiadała ona masie odjętej kończyny, czyli żeby nie występowała pewnego rodzaju asymetria, można powiedzieć, pod względem rozłożenia masy samej w sobie, bo oczywiście asymetria będzie ostatecznie, ale poprzez odpowiednie rozłożenie masy można próbować zmniejszać ten problem. Więc w protezie tak jakby zaplanowano mechanizm regulacji masy, w protezie również zaplanowano mechanizm regulacji wysokości, czyli można by, pomimo tego, że byłaby sama rozmiarówka, tak jak wspomniałem, to w tej rozmiarówce można by było w pewnym zakresie dopasować również wysokość, co też jest bardzo istotne, ponieważ no, jeżeli brakowałoby po jednej stronie załóżmy 10 mm wysokości, no to znowu to się będzie objawiało zwiększeniem intensywności tej asymetrii. A poprzez odpowiednie dopasowanie wysokości ta asymetria byłaby może nie tyle niwelowana, ale zmniejszana dość istotnie. Również przy tym wszystkim zaplanowano mechanizm pewnego rodzaju tłumienia dregań, który też w pewien sposób, można powiedzieć, zapewnia możliwości dopasowania, bo te tłumienie drgań może być ustawione na większe bądź mniejsze tłumienie. No i jak wiadomo, jeżeli byłby to większy zwierzak, no to oczywiście trzeba byłoby te drgania trochę stłumić więcej, no bo jeżeli wyobrazimy sobie biegnącego Bernardyna, no to jasnym jest, że będą większe obciążenia przy tym, więc i większe drgania. Natomiast jeżeli będzie to biegnący jamnik, no to oczywiście wtedy można by było również dopasować ten mechanizm właśnie stłumienia drgań na trochę mniejsze tłumienie, aby dopasować do gabarytu samego zwierzęcia.
Bardzo żałuję, że nie jesteśmy telewizją, która mogłaby pokazać i samą protezę, ale też właśnie jakiś rodzaj może modelowania w przypadku różnego rozmiaru zwierząt, ale spróbujmy może zadziałać na wyobraźnię i wytłumaczyć, jak takie protezy powstają, bo wyobrażam sobie jakąś pracę taką koncepcyjną, obliczeniową, a jak potem przekuć to w przedmiot fizyczny.
Prototyp, który my wykonaliśmy, jest to prototyp wykonany poprzez metodę druku 3D, ale to jest już etap końcowy. Jeżeli chodzi o to, jak to się wszystko rozpoczyna, no to oczywiście no, jest pomysł, prawda? Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest oczywiście znalezienie pewnej granicy wymiaru, w którym możemy się poruszać. Czyli no, załóżmy, zakładamy, że wykonujemy na ten moment protezę dla jakiegoś psa Bernardyna, no to musimy wiedzieć, jakie te parametry, jakie wymiary ten Bernardyn ma, jakie są parametry jego kości, jaka jest średnica jego kanału szpikowego, w który chcemy wprowadzić implant. Co też jest ważne, musimy wiedzieć, w jaką my w zasadzie kość chcemy to wprowadzać. Czyli czy chcemy to wprowadzać w kość udową, czy na przykład w kość strzałkową. Ponieważ wtedy będzie różniła się nieco sama koncepcja tego implantu. W naszym przypadku jest to proteza, która byłaby zawieszona na implancie w kości udowej czy w kości ramiennej psa. Więc jeżeli już mamy takie podstawowe dane, można powiedzieć właśnie wymiarowe, no to przechodzimy do modelowania. I tutaj modelowanie może odbywać się na kilka sposobów. Modelowanie możemy wykonywać tak koncepcyjnie, czyli znając nam te parametry, możemy po prostu próbować przy użyciu oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania, jakim w naszym przypadku był program SolidWorks, możemy spróbować zaprojektować cały implant. Ale to, co my się staramy zrobić, to staramy się projektować rozwiązania, które będą, może to będzie wygórowane słowo, idealnie dostosowane do celowego obiektu, więc możemy oprzeć się w tym przypadku na przykład na zdjęciach z tomografii komputerowej. Na podstawie zdjęć z tomografii komputerowej jesteśmy w stanie wygenerować model naszego obiektu, czyli model psa, jego kości. I wtedy będziemy mieli dosłownie komputerowe modele kości psa, do których możemy również komputerowo oczywiście umieścić nasze rozwiązania. Mając taki model, projektujemy indywidualnie rozwiązanie, wtedy możemy pobrać z tego wymiaru kanału szpikowego, dopasować do tego odpowiedni na przykład gwint do implantu, jeżeli byłoby to rozwiązanie gwintowane, bądź dobrać odpowiedni wcisk, jaki chcemy uzyskać między implantem a kością. Daje to nam pewnego rodzaju możliwość, właśnie tak jak wspomniałem, idealnego dostosowania rozwiązania do potrzeb. Oczywiście oprócz samego tego zamodelowania kości, no musimy zaprojektować samą protezę. No i tutaj dochodzi właśnie ta wiedza nasza inżynierska, jakie zastosować połączenia, czy to połączenia wciskowe, gwintowane. Jak już kończymy model komputerowy, tak zwany model CAD-owski, jesteśmy w stanie na podstawie tego modelu wydrukować wszystko to, co zamodelujemy komputerowo. Wydrukować oczywiście tak zwany model 3D, czyli wydrukować po prostu na drukarce 3D naszą protezę, później przedstawić taki prototyp dla zainteresowanych źródeł, czyli czy to dla weterynarza, czy dla samego właściciela zwierzaka.
Tu nauka.
Pomysł na innowacyjną protezę kończyny dla zwierząt narodził się jakiś czas temu na Politechnice Białostockiej. Podczas zajęć na kierunku inżynieria biomedyczna grupa studentek pod kierownictwem doktora inżyniera Piotra Prochora wymyśliła, a dużo później nawet opatentowała swój autorski pomysł na protezę. O tym dzisiaj rozmawiamy w cyklu Tu Nauka. Próbowaliśmy opowiedzieć wam to, w jaki sposób ta, w cudzysłowie, sztuczna łapa, czy też proteza powinna wyglądać, ale jeszcze kończąc jej budowę, ustalmy, z jakich materiałów powinna być wykonana. Wyjaśnia doktor inżynier Piotr Prochor.
Tu Nauka.
To zależy od części protezy samej w sobie. Tak jak wspominałem, ona docelowo ma być zawieszona na implancie, więc sam implant, on musiałby być wykonany z pewnych stopów biozgodnych. Mówi się o najczęściej stosowanym stopie tytanu, TI6L4V, tak zwanym. Natomiast części zewnętrzne, czyli te, które nie są umieszczane w organizmie zwierzaka, one byłyby wykonane zapewne z typowych tworzyw sztucznych czy kompozytów. Też to mocno zależy od tego, dla jakiego zwierzaka miałoby być to zastosowane, ponieważ wraz z gabarytem zwierzęcia zwiększa się wspomniany ciężar. Jak zwiększa się wspomniany ciężar, zwiększają się wymagania wytrzymałościowe. Jak zwiększa się wymagania wytrzymałościowe, no to trzeba kombinować z materiałem, więc być może tutaj typowe tworzywa sztuczne nie byłyby już wystarczające. Być może trzeba byłoby pójść w stronę nieco bardziej wytrzymałych kompozytów. Więc w przypadku materiałów temat, można powiedzieć, jest trochę otwarty, ponieważ dochodzi kwestia ewentualnych kosztów.
Mówił doktor inżynier Piotr Prochor z Politechniki Białostockiej. Zmieniamy teraz i uczelnie, ale też zwierzęta, wokół których skupiają się badacze. Tym razem będzie chodziło o pszczoły i o naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Niedawno za ich sprawą poznaliśmy wyniki monitoringu strat rodzin pszczelich w Polsce. Jak się za chwilę okaże, pszczoły też często dotknięte są chorobami. Takie dane zbiera się na całym świecie, a następnie porównuje między różnymi krajami, żeby ustalić, co dokładnie pszczołom miodnym, bo o ten gatunek będzie chodziło, zagraża. W Polsce zbadano ponad 13,5 tysiąca rodzin pszczelich, a współczynnik ogólnych strat wyniósł 8,3%. Co to znaczy? Wyjaśnia Ewa Mazur z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW.
Halo, tu Nauka.
Jest to monitoring pszczół miodnej, czyli jednego gatunku pszczół, które w Polsce występują. My bazujemy na danych z jakiejś grupy pszczelarzy, ale można to przekładać na sytuację pszczół miodnych ogólnie w Polsce. I można się cieszyć z tego wyniku, ponieważ to jest poniżej 10% strat ogólnych w Polsce, a 10% to jest taki pułap dopuszczalnych strat. Więc drugi rok z rzędu mamy pozytywny, że tak powiem, wydźwięk tego monitoringu. I jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że te straty są niższe niż w poprzednich latach, a przez te 15 około lat te straty były bardzo wysokie, były praktycznie rok w rok powyżej 10%. I to jest bardzo dużo, bo to są tylko straty ogólne, a jeszcze musimy brać pod uwagę rodziny pszczoły miodnej, które są osłabione. Na tę chwilę te dwa lata wyglądają dość pozytywnie. Zobaczymy, co będzie w kolejnych.
Wyjaśnijmy jeszcze, co według monitoringu wpływa na liczebność pszczelich rodzin w Polsce.
Nie jest to oczywiście zero-jedynkowe. Czynniki środowiska, nasza działalność jako ludzi, sami pszczelarze wpływają na te straty. Natomiast z naszego monitoringu, z naszych badań wynika, że główną przyczyną tych strat są choroby. W Polsce borykamy się głównie z chorobą roztoczową, z warozą, wywoływaną przez roztocza Varroa destructor. I to jest choroba zakaźna. Ona się przenosi z pasieki do pasieki, występuje praktycznie w każdej pasiece w Polsce i pszczelarze mają dość duży problem z tą chorobą. I tutaj ważna jest profilaktyka, ważny jest ten monitoring, a tej wiedzy brakuje.
Oprócz chorób, przyczynami strat w pszczelich rodzinach są między innymi czynniki naturalne, takie jak pożary, powodzie czy złamania drzew, ale też między innymi wandalizm. I to jeszcze nie wszystko z listy czynników, które na co dzień pszczelim rodzinom zagrażają. Czy to w Polsce, czy w innych krajach uwzględnionych w monitoringu. Szczegóły i wyniki tego badania znajdziecie na stronach warszawskiej SGGW. Kasia Wojtasik, dziękuję. Do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.